środku dnia.
Właściciele aut wodorowych nareszcie mogą tankować w Poznaniu. Do tej pory ze stacji przy ulicy Warszawskiej korzystały jedynie wodorowe autobusy miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Od zeszłego tygodnia punkt został oficjalnie otwarty dla prywatnych klientów. To pierwsza taka stacja w Polsce i jedna z największych w Europie, mówi dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych Orlenu Grzegorz Jóźwiak.
To jest stacja tankowania wodoru, która ma dwa takie główne rodzaje tankowania, czyli 350 bar, ciśnienie 350 bar i ciśnienie 700 bar. Dwa punkty dla ciśnienia 350 bar właśnie dedykowane dla pojazdów miejskich czy pojazdów ciężarowych. No i 700, czyli 700 bar, taka popularna 700 dla osobówek. To mniej więcej tak wygląda z technicznego punktu widzenia. Jeżeli mówimy o rozmiarach, no to jesteśmy w stanie zgromadzić tutaj dwie tony wodoru, jeżeli chodzi o pojemność tej stacji. I jesteśmy w stanie tankować ponad tonę wodoru dziennie, jeżeli chodzi o zdolność tankowania. Mówiąc o tonach czy tysiąca kilogramów, no to jedna Toyota ma zbiorniki na 5 kilogramów wodoru, autobus wodorowy 30 kilogramów, więc to jest ten rozmiar tej stacji. W granicach 600 kilometrów swobodnie można przejechać taką osobówką, w zależności oczywiście od stylu jazdy.
Kilogram wodoru kosztuje 70 zł. Czas tankowania osobówki to 5 minut, a Orlen zawarł z miejskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym w Poznaniu 15-letnią umowę na dostarczanie wodoru dla autobusów, przypomina wiceprezes koncernu Artur Osuchowski.
Każdego dnia będzie można tankować 25 autobusów wodorowych. Jednocześnie z możliwości tankowania wodorem skorzystają użytkownicy samochodów osobowych. Zakładamy, że będziemy tutaj tankować jedną tonę wodoru. W trakcie naszej 15-letniej umowy z miejskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym dostarczymy do poznańskich autobusów prawie 2 miliony kilogramów wodoru, co pozwoli uniknąć emisji 21 tysięcy ton dwutlenku węgla. Przyczyni się to do ekologicznego, zeroemisyjnego transportu w mieście Poznań. Pozytywnie wpłynie na środowisko, na pewno poprawi jakość życia mieszkańców stolicy Wielkopolski.
A czy autobusy wodorowe są lepsze od elektrycznych? Na to pytanie odpowiada prezes MPK Krzysztof Dostatni.
Pierwszy autobus wodorowy wyjechał na ulicę Poznania we wrześniu ubiegłego roku. No i sukcesywnie w ramach dostaw mniej więcej od grudnia codziennie na tej stacji jest tankowanych 25 pojazdów. Jeżeli mielibyśmy porównywać do autobusów elektrycznych, które mamy obecnie, to tak. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku autobusu wodorowego mówimy o tankowaniu raz na dobę, czyli ten autobus przejedzie nam na dowolnie wybranej linii bez konieczności doładowywania. Natomiast autobusy elektryczne, które posiadamy, są to autobusy o niewielkich bateriach, w związku z tym muszą być ekspedowane na linie, na których na końcówkach są ładowarki. Także w pewnym sensie jest to takie ograniczenie, jeżeli chodzi o dyspozycyjność tychże pojazdów. A jeżeli mówimy o autobusach wodorowych, to w zasadzie nie ma tego problemu, także ten autobus może jechać na dowolnej trasie, przejedzie normalną ilość kilometrów o zasięgu porównywalnym do autobusu diesla.
No tutaj MPK za kilogram wodoru akurat płaci 45 zł 90 groszy, więc trochę mniej niż ta stawka komercyjna. Według szacunków koncernu Orlen dostarczy prawie 2 miliony kilogramów wodoru, co daje koszt 81 milionów złotych do końca umowy. Jak podkreśla prezes MPK Krzysztof Dostatni, cena może się jeszcze zmienić.
Cena ofertowa na wodór, którą Orlen złożył w postępowaniu przetargowym, wynosiła 45 zł 90 groszy za kilogram. Umowa jest 15-letnia. Z możliwością też waloryzacji tej ceny, dostępność wodoru i ilości stacji wodorowych w Polsce będzie wzrastała, w związku z tym to też pewnie będzie miało na wpływ na cenę.
A do 2030 roku Orlen chce wybudować ponad 100 stacji wodorowych, w tym ponad połowę z nich w Polsce. O najbliższych planach mówi dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych Orlen Grzegorz Jóźwiak.
W Poznaniu planujemy kolejne dwa w ramach realizacji projektu Clean Cities, bo to jest jakby pierwszy etap tego projektu Clean Cities. Kolejne etapy, drugi i trzeci, są przed nami. Liczymy na to, że tu szczególnie w tym regionie, w Poznaniu, technologia wodorowa przyjmie się na co dzień, ale nawet nie liczymy, bo to już widać, że się przyjmuje i te pojazdy tutaj są, więc jest chociaż sama komunikacja miejska, ale jak pewnie było widać, mamy też pojazd tutaj przy dystrybutorze półciężarowy, więc pojawiają się nowe rozwiązania i po to jest też ta stacja, żeby je testować. Jeżeli mówimy na tym krótkoterminowym planie, no to jeszcze w tym roku powstanie stacja, zostanie już uruchomiona docelowo w Katowicach. Dzisiaj prowadzimy tam testy, też pierwsze tankowania się odbywają. Stacja we Wrocławku, no i kolejne stacje w przyszłym i w kolejnych latach, no to już Warszawa, Kraków, Bielsko-Biała, Piła, Gorzów Wielkopolski, więc tutaj dużo lokalizacji.
Stacji wodorowych przybędzie. No i to jest właściwie dopiero ten moment, kiedy możemy powiedzieć o początku rewolucji wodorowej w Polsce. W naszym studiu wicemarszałek województwa Jacek Bogusławski. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam państwa.
Na początek pytanie, które często pada tutaj z ust słuchaczy na naszej antenie, kiedy pojawia się kwestia wodoru. Czy warto być na początku tego procesu, to znaczy pytam o koszty, dlatego że teraz wodór jest drogi, technologia jest bardzo droga, czy nie lepiej jednak poczekać troszkę i za tymi właśnie, którzy są na początku, już jak będzie taniej trochę też i doświadczenie będzie, czy nie byłoby dla nas lepiej?
Ja obserwuję jako samorząd województwa wielkopolskiego, zanim zdecydowaliśmy się na wejście w technologie wodorowe, to szukaliśmy jakiegoś takiego czegoś, co będzie napędzało naszą gospodarkę. I jak mówię, Wielkopolanie, zanim coś wejdziemy, to przeanalizujemy zawsze, jak to wygląda w innych rejonach, czy to jak to wygląda na świecie. I tam rozwój technologii wodorowych już jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie jak spojrzymy na Japonię, spojrzymy właśnie na Niemcy, spojrzymy na Stany Zjednoczone, czy na kraje azjatyckie, gdzie ta technologia bardzo, można powiedzieć, jest już dostępna, szczególnie w transporcie i też na rzecz mieszkańców przy osiedlach wodorowych są w tym zakresie nie tylko prototypy, tak, nie można powiedzieć, takie prototypy pojazdów, one już jeżdżą po ulicach. My to przeanalizowaliśmy i aż takim liderem światowym nie jesteśmy, ale cieszę się, że jesteśmy takim liderem w Polsce.
No właśnie.
I to właśnie widzimy na te decyzje, które podjęliśmy kilka lat temu, to był rok 2018, skutkują teraz tym, że o nas się mówi, jest ta stacja wodorowa, są planowane dwa osiedla wodorowe, przypomnę tutaj właśnie w Pile oraz także w Śremie. Jest coraz więcej osób, które planują zakup teraz właśnie aut, takich właśnie ekologicznych, wodorowych, które dzięki tej stacji, która powstała tutaj w Poznaniu, liczę, że nasi dilerzy, którzy są tutaj w Wielkopolsce, zaczną sprzedawać się pojazdy, które będą mniej emitować zanieczyszczeń, a dodatkowo będą oczyszczać powietrze. To też musimy w tym kierunku sobie przemyśleć
i pójść. Że nawet jak ktoś ma dużo pieniędzy i dla niego nie ma problemu wydać 300 tysięcy, tyle kosztuje mniej więcej auto wodorowe w tej chwili. No ale jak ma na przykład do wyboru kupienie za 150 tysięcy elektryka, który już jest powiedzmy takiej lepszej klasy nawet, no to ja nie wiem, czy wybierze właśnie to auto na wodór, tym bardziej, że rzeczywiście koszt przejechania 100 kilometrów wynosi 70 zł w tym przypadku.
Tak, średnio.
A jeżeli mamy dość ekologiczne auto, no to za 30-40 zł będziemy jechać.
Musimy to porównać w tym momencie też, że w tych autach elektrycznych są baterie, które ograniczają nas w zasięgach pojazdów. Może jak będzie więcej stacji, gdzie będzie można szybko doładować swój samochód elektryczny, to one będą bardziej takie popularne, ale wiedzmy, no, że ta energia jest... No tak, ale więcej tych aut się pojawia, potrzebują też coraz więcej miejsc do ładowania. Kiedyś, chyba to 2-3 lata temu, były takie badania, że potrzebowano na jedno, na chyba na 10 aut wodorowych, aut elektrycznych, tam przypadało chyba jedna ładowarka. Teraz tych aut jest o wiele więcej, a ich tak bardzo nie przybywa. Za chwilkę będzie z tym, uważam, problem. Tylko ja uważam, auta elektryczne fajnie, że są, tylko że te osoby, które jeżdżą po mieście, no to jest znakomite źródło, miejsce takie do transportu, ale na dalszych trasach musimy pomyśleć jednak o autach, które będą mogły przejechać więcej kilometrów i takie właśnie auta, na pewno będą auta wodorowe, dlatego liczę, że przyszłość najbliższa będzie taka, że ci, którzy jeżdżą w tej chwili na benzynie, to są te osoby, które głównie jeżdżą po miastach, to one będą właśnie przesiądą się na samochody elektryczne, a ci, którzy jeżdżą na dieslu, przesiądą się na pojazdy wodorowe. Widzimy to przy transporcie trasy miejskim, autobusowym. I tutaj jak wypowiadał się pan prezes, też widzi, że jeden autobus zatankowany będzie jeździł cały dzień. Nie musi być dodatkowo dotankowywany. To uważam duży plus. A dodatkowo to auto oczyszcza powietrze, to, którym żyjemy, gdzie tu mieszkamy, poruszamy się, to już nie wdychamy tych spalin, a ja będziemy mogli normalnie sobie żyć w mieście, nie dość, że zielonym, no to jeszcze odpowiedniej jakości powietrza. Tak uważam, jest przyszłość. A patrzmy też na zmiany klimatu, które się nas w tej chwili dotyczą i to bardzo, bardzo mocno. W Wielkopolsce ostatnie takie nawalne deszcze, co były, to też uważam spowodowane zmianami klimatu, które do nas dotarły. Zobaczyliśmy, co było nie tak dawno, również i w Poznaniu, w Kaliszu, ostatnio w mojej właśnie Pilet w zeszłym tygodniu, właśnie w niedzielę. No w tym tygodniu, w niedzielę też bardzo dużo szkód. I to wszystko są zmiany klimatu, które my niestety swoją działalnością doprowadziliśmy. Nie mówię, nie tylko my tutaj w Europie, na całym świecie, ale jeśli nie będziemy podejmować dobrych działań w tym zakresie, no to za chwilkę będą to coraz częstsze.
Jest jeszcze pytanie, jak ten wodór jest produkowany i czy rzeczywiście jest w zielony sposób, bo nie zawsze tak jest. Do tematu wrócimy za chwilę. Zanim pan Marcin z pierwszym pytaniem, to ja chciałem tylko przypomnieć państwu, bo kwestia oczywiście tego, co pan marszałek wspomniał, czyli ekologii dotyczącej dwutlenku węgla, zmian klimatycznych, a z drugiej strony ja pamiętam jeszcze jako dziecko, jak autobus 74 jechał ulicą Garbary, wtedy ona była dwukierunkowa. I pamiętam, jak był ten przystanek przy ulicy Wielkiej czy Woźnej chyba i ruszał ten 74. Ja to do dzisiaj pamiętam, kiedy nagle przestałem widzieć ten autobus, bo stojąc z tyłu on po prostu tyle tego wyleciało. Oczywiście dzisiaj autobusy nie emitują już tyle zanieczyszczeń, natomiast rzeczywiście tamte czasy były takie, że wdychaliśmy bardzo dużo bardzo niedobrych rzeczy.
I wówczas żyliśmy jako społeczeństwo krócej, średnia wieku była byle krótsza, a teraz... Widzimy, że działania
coś za coś, proszę państwa. Pan nie Marcinie, dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Nie wiem, czy ja dobrze pana redaktora zrozumiałem, ile kosztuje przejechanie powiedzmy 100 kilometrów na tym wodorze?
Samochodem osobowym, samochód osobowy spala około litra, kilograma wodoru na 100 kilometrów, a kosztuje w Poznaniu na tej stacji eksperymentalnej, w sumie już nie tylko takiej właściwie normalnej, kosztuje 70 zł.
69 po wielkopolsku złotówka.
No tak.
No to szczerze panu powiem, no mam 3-letni samochód japoński z instalacją gazową. No to powiem panu szczerze, że ja za 35 zł jeżdżę na 100 km. Instalacja kosztowała 4000 zł. Wiadomo, był to wydatek. Jeżdżę dużo. Zwróciło mi się to powiedzmy po roku. No szczerze panu powiem, że myślałem, że ten wodór to będzie kurde tańsze, ale...
Będzie.
No jeżeli będzie, no to tak, ale na razie to dla mnie to trochę dużo.
Licząc po wielkopolsku oczywiście, ja myślę, że to tak dla przeciętnego Kowalskiego ten wodór to jeszcze na pewno nie teraz, panie marszałku.
To jest, uważam, przyszłość. Ja się cieszę, że ta technologia weszła tutaj do nas, do Poznania i mogą z niej skorzystać autobusy, które zostały kupione ze środków, wiem, że tutaj unijnych i na bieżąco są tutaj tankowane i na bieżąco jeżdżą po naszym mieście, nie wdychamy tego, co pan redaktor przed chwilą powiedział, tych oparów, które były z samochodów dieslowskich.
One jeżdżą dokładnie.
I to wszystko powodowało, że długość życia naszych mieszkańców była krótsza. Teraz widzimy, że jest już o wiele dłuższy ten czas. Widzimy to statystycznie, ale też to nie jest jeszcze taki poziom, jakbyśmy sobie życzyli. A gdy wejdą właśnie te technologie zeroemisyjne, właśnie technologie wodorowe, które spowodują, że tych zanieczyszczeń będzie coraz mniej, a poza tym będziemy mieli, liczę też, zieloną energię, bo wodór, który będzie właśnie tutaj, na którym my stawiamy w Wielkopolsce, zielony wodór, który powstaje w wyniku elektrolizy, będzie mógł być tutaj stosowany. Nie będziemy dopuszczać tych zmian klimatu, które są ważne.
Wrócimy do tego kwestii, co to znaczy zielony wodór, bo to jest, proszę państwa, niezwykle ważne zagadnienie. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry, ja właśnie może niech pan skończy stwierdzenie zielony wodór, bo niech skończy
tak.
Myśl, a ja za chwilę się włączę, bo to będzie
To dobrze, chodzi o to, jest pytanie, jak ten wodór jest wytwarzany. Czy my go wytwarzamy z prądu elektrycznego, który powstał w kopalni po prostu, czyli to jest takie trochę oszustwo?
To wówczas to jest ten szary wodór, mamy go naprawdę jako kraj bardzo dużo. Jesteśmy trzecim w Europie, a piątym na świecie producentem takiego wodoru. A nam w Wielkopolsce zależy na zielonym wodorze, który powstał funkcjonuje w wyniku elektrolizy, czyli energia ze słońca czy z wiatru w wyniku elektrolizy w elektrolizerze jest zamieniana właśnie w tym wodorze i ten wodór właśnie chcemy, żeby był jak najczęściej stosowany w naszych stacjach i był wykorzystywany na rzecz mieszkańców.
Mówiąc jeszcze inaczej, w momencie, kiedy na przykład jest bardzo dużo słońca i te panele elektryczne pracują, jest nadmiar energii elektrycznej, to ten nadmiar właśnie jest przetwarzany w wodór. To jest tak jakby akumulator dla tej energii elektrycznej, tak samo z wiatrem.
Tak, to jest najlepsze rozwiązanie, bo widzimy, że nasze sieci energetyczne bardzo często przy tych takich pikach nie są w stanie przyjąć tej energii wytworzonej w panelach fotowoltaicznych, czy wiatr, jak jest dosyć duży. I trzeba coś ten albo zatrzymać.
Tak,
a to jest bardzo, bardzo kosztowne. A jeśli będzie można tą energię magazynować właśnie w wodorze i następnie, gdy nie będzie wiało, nie będzie słońca, dopuszczać do sieci, albo faktycznie tak, jak tutaj mamy przyjemność tu już w tej chwili w Poznaniu dostarczać na stacji, do Orlenu, czy do innych producentów, tych dystrybutorów na stacjach. Liczę, że to będzie dobry kierunek. A pamiętajmy, że Orlen powiedział tylko o jednej stacji tutaj w Poznaniu, a wiem, że planuje razem trzy. Jedna właśnie ma być również przy naszym lotnisku, przy Ławicy. A Ławica też ma swoje panele. W zakresie plany. Ma panele i chce nadmiar energii też w przyszłości magazynować w wodorze. Być może dostarczy do tej stacji.
Panie Krzysztofie, a zatem?
Witam. Ja, wie pan, co tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo wiem, że to było 3 albo 4 lata temu. W Norwegii były 2 eksplozje na stacjach wodorowych i przestaną sprzedawać zamknięto te stacje. Czy mamy informację, jaka była przyczyna? Bo wiem, że Norwegowie dosyć długo nie byli w stanie stwierdzić przyczyny eksplozji. I mając przyjaciela, który miał samochód wodorowy, on po prostu ten samochód wtedy, mówiąc brzydko, na klockach. Bo każda z tych niestety nowych technologii ma też w sobie, jak wiemy, szczególnie wodór, ma dosyć niebezpiecznym medium, tak to nazwijmy, pomijając to, że jak na razie technologie są dosyć drogie, kosztowne, także to, co pan tutaj mówi, to chylę czoła, natomiast elektroliza, tak jak państwo tu widzicie, w cenie ciągle jest wysoka i nie wiem, myślę, że szukajmy jeszcze innych źródeł odnawialnych, nie starajmy się zamykać na tym, co jest. To jest moja tylko pytanie od strony również chemika. Dziękuję bardzo.
Tak, tak. W 2019 roku taki wybuch nastąpił rzeczywiście na stacji tankowania pojazdów wodorowych koło w regionie Akershus w Norwegii. Ranne zostały 2 osoby. Umówmy się tak, wodór jest bardzo gazem niebezpiecznym, w tym sensie, że rzeczywiście może dojść do, jeżeli nie zachowamy oczywiście bezpieczeństwa, tych parametrów, to rzeczywiście może być niebezpieczne. Te baki, które są w samochodach właśnie wodorowych, one nawet mają zupełnie inną budowę i strukturę niż zwykłe baki, właśnie z tego powodu, żeby one muszą być takie plastyczne wręcz, prawda, żeby nie doszło do eksplozji.
Tak, to są specjalne zbiorniki ze specjalnych właśnie materiałów, bo wodór jest bardzo gazem, który bardzo szybko, pierwiastkiem, który bardzo szybko przesiąka przez wszystko, co się da, iż jest nie ma odpowiednich w tym zakresie otulin zbiorników, które w tej chwili są produkowane, są całkiem innej klasy niż to było na początku, bo technologia, tak wspomnieliśmy, idzie bardzo do przodu. Na początku, jak wszyscy nas straszyli, to co się stało z Hindenburgiem, sterowcem, który w wyniku tam przeskoku iskry elektrycznej spłonął i wszyscy mówili właśnie, że straszyli, że wodór jest bardzo niebezpieczny. Tam był wynik, akurat z Hindenburgiem, to był wynik przeskoku iskry elektrycznej, który to spowodował, nie mówiono o innym żadnym powodzie, a to tak zostało sprawdzone. Ten przypadek, który właśnie tam mówiliśmy w Norwegii, do końca nie znam powodu, jaki był, ale pamiętajmy, że w tej chwili technologia i dopuszczenie tych wszystkich stacji i zbiorników i samochodów jest naprawdę wysokim, na wyższym poziomie i zawsze staramy się dbać o to bezpieczeństwo. Zresztą spojrzymy też na inne stacje, które są na całym świecie. Jest ich, czy wodorowych jest coraz więcej, ale też te stacje konwencjonalne, też ten bezpieczeństwo jest brane zawsze pod uwagę.
To jest dobry temat, który pan poruszył, tutaj słuchacz, i ja obiecuję, że wrócimy do tego tematu. Zaproszę strażaka tutaj. Mamy takiego tutaj też specjalistę, który o tym wodorze na pewno będzie się chciał wypowiedzieć. To przy okazji, proszę Państwa, innej audycji oczywiście, bo pan marszałek nie jest ani chemikiem, ani specjalistą od bezpieczeństwa. To jeszcze teraz pan Jacek. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie doktorze, tak się odsłuchuję, się zastanawiam. Wszystkie samochody, które mamy spalinowe, są nieekologiczne, niebezpieczne. Pomijając to, że elektryczny jest ekologiczny, gdzie baterie trzeba wyprodukować, to jest też nie ma ekologii. Ale pomijając to, ja się zapytam tak. Proszę mi powiedzieć, jeżeli się wodór spala, to co wylatuje? Tlen czy dwutlenek? Bo to ma znaczenie. To jest
woda, woda, panie Jacku.
Woda. Ale sama woda nie wylatuje, panie doktorze, bo woda z czymś.
Nie, sama woda.
Sama woda.
Tam jest H2O. H2O, jak pan weźmie i przetrąci, to tam wylatuje. Wodór jest i tlen.
I tlen, widziałeś. Ale powiedzmy, z innej beczki zadam pytanie. Jeżeli dbamy o ochronę środowiska, to dbajmy z każdej strony, panie redaktorze, ochronę środowiska. To nie, że tylko kupimy samochody na wodór czy elektryczne, bo co z tego, że z jednej strony dbamy o środowisko, ale z drugiej strony je niszczymy.
I a chodzi o konkretnie?
Konkretnie? Bardzo prosty przykład. Ja się zapytam. Budujemy rurociągi gazowe. Wycinamy hektary lasów, gdzie niszczymy ekologię, ekosystemy, nie ma żadnych nasadzeń lasu. Powiem tak, u mnie robili, gdzie gaz jest nieekologiczny w tej chwili, bo gazu nie wolno zakładać, bo bym chciał założyć gaz, nie wolno, bo jest nieekologiczny. Ciągnęli linię gazem, wycięli 5 hektarów lasów, nie zasadzili ani hektara. Ja się pytam, gdzie jest ekologia?
Uh-huh.
My wszystko przerzucają, państwo wszystko przerzuca na ludzi biednych, że tak powiem. Ludzie biedni mają dbać o ochronę środowiska, a państwo nie dba. Będziemy budowali lotnisko TPCK. Wytniemy ile hektarów lasu, żeby zbudować lotnisko. Ja się zapytam, a wybudować...
Panie Jacku, nie słyszymy pana. Prosimy bliżej do telefonu.
Mówię, jeżeli nie będziemy dbali o środowisko, no to niestety, nawet samochody ekologiczne, no typu tak, elektryczne, czy powiedzmy na wodór, one nam nic nie pomogą. Mamy prosty przykład w Poznaniu. Dbamy o ochronę środowiska, dbamy o ekologię, a w Poznaniu, jak było zanieczyszczone powietrze, tak jest jeszcze bardziej zanieczyszczone.
Nawet nie pomogą
samochody wodorowe. Hmm.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o miasta i zanieczyszczenie powietrza, to akurat samochody nie są takim problemem jak emisja niska z pieców. Jednak tutaj to trochę inny problem, ale rzeczywiście powietrze jest lepsze.
Nie, jest o wiele lepsze. Są dane, które na bieżąco my jako województwo też monitorujemy i widzimy to, co było kilka lat temu, a teraz jakość powietrza, to wszystko według ostatnich danych mamy w klasie A i to pod tym względem jesteśmy jednym z najlepszych już w tej chwili regionów. I to powinniśmy z tego być zadowoleni, bo to jest zasługa i tych wszystkich mieszkańców, którzy już wymienili swoje źródła ciepła w swoich domach, te, którzy się po prostu angażują. Widzimy te wszystkie działania, czy też samorządów, tutaj akurat z Poznania miejskiego, samorządów gminnych, okolicznych, którzy inwestują w tereny zielone i w wymianę właśnie pieców w swoich zasobach gospodarczych i właśnie mieszkalniowej. To widzimy na co dzień, tych duży w tym zakresie jest wspólne działanie i tu się nie zgodzę, mamy na to dane, a poza tym też widzimy, że dzięki tym działaniom jakość życia mieszkańców i długość, liczba chorób, które zapadają, spada w tej chwili. I to są te zalety, które no nie są widoczne tak gołym okiem, ale tak sprawdzimy sobie z perspektywy.
Dni z przekroczeniami rzeczywiście jest coraz mniej, z przekroczeniami, jeżeli chodzi o pyły PM2,5, PM10, tak? Natomiast rzeczywiście, proszę państwa, uchwała sejmikowa też w jakiś sposób zadziałała na wymianę pieców i to jest ciekawe, bo ja bardzo często obserwuję zimą, to zwłaszcza jest taka aplikacja, która nie chcę to oczywiście reklamować, ale ona jest w zasadzie darmowa. Można sobie patrzeć na mapę, gdzie są czujniki jakości powietrza w poszczególnych miastach. W Poznaniu jest ich bardzo dużo i okolicy i doskonale to właśnie widać trochę w Krakowie, niestety nam się zrobiło, że mamy obwarzanek, to znaczy w Poznaniu jest powietrze czyste w przypadku takich dni, kiedy zastój powietrze się nie rusza, a na obrzeżach jest na czerwono, czyli są znaczne przekroczenia. W Poznaniu jest lepsze powietrze niż właśnie na tych peryferiach tak zwanych, więc
ale to widzimy, też o tym świadczy. Ale coraz więcej mieszkańców korzysta z możliwości dofinansowań, które są, czy to z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy środki, które są dystrybuowane dzięki samorządom. I to, co społeczeństwo, naprawdę wielu mieszkańców chce mieszkać w swoim terenie, gdzie sąsiad nie będzie palił byle czym, tylko będą mieli odpowiednie źródła energii w domu, zasilania, które będą ekologiczne i będą razem mieszkać naprawdę w miejscu, gdzie chcą mieszkać. A mamy Wielkopolskę naprawdę bardzo, bardzo piękną, coraz lepszej jakości powietrza, no i coraz bardziej innowacyjną ze względu na pojazdy wodorowe, które mamy na swoich ulicach.
61 865 4654, pan Maciej, a zaraz potem pan Krzysztof. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, panie marszałku, po pierwsze odniosę się tylko do elektrycznych autobusów. Ostrów ma ich kilka, a może nawet kilkanaście, bo dzisiaj na bieżąco nie jestem w temacie. I proszę sobie wyobrazić, że te autobusy elektryczne, zamiast jeździć po mieście i wyprzeć autobusy dieslowskie, to one robią trasy do Kalisza, jadąc cały czas przystanek Czekanowie, przez Nowe Skalmierzyce też przejeżdża, ale tam przepływ powietrza jest duży, bo tam jest czteropasmowa jezdnia plus ścieżka rowerowa plus to, a w mieście, gdzie jest ta zabudowa gęsta, zamiast jechać elektryczne autobusy, to jadą autobusy spalinowe i emitują spaliny. I to samo do Wielowsi, około 15 kilometrów, Otosowa 15-20, Kalisz 23 kilometry i tam jeżdżą sobie elektryczne autobusy. Do Topoli, te obsługujące wieś, a miasto...
A po centrum jeżdżą diesle, tak?
A jeżdżą diesle. Elektryczne też, ale te elektryczne właśnie jeżdżą na długie trasy. I drugi temat, rozumiem, pan marszałek województwa, pod niego podlega kolej, tak? Kolej Wielkopolskie.
Chciałbym. To akurat ma tą decernatem jest pan marszałek Wojtek Jankowiak.
No tak.
Którego też zapraszamy czasem.
Firmuje to też pan, więc tak. Proszę zwrócić uwagę, że pociągi z Ostrowa do Leszna, gdzie do Krotoszyna, to jest 28 kilometrów od Ostrowa, sieć jest, linia jest elektryfikowana, jest sieć trakcyjna, a od Ostrowa do Leszna przez ten Krotoszyn jadą autobusy szynowe, oczywiście dieslowskie. Kiedyś za PKP była przesiadka, a już pomijam to, macie również składy pociągów 36WE czy 48WE, które mają silniki diesla i on na tym odcinku mógłby jechać jako diesel, a na odcinku osób Krotoszyn jako elektryczny i dalej przyłącza silnik na diesla.
Panie Macieju,
na dodatek powiem, jeszcze na koniec dorzucę, że wydłużyli niektóre linie, że jadą już z Kalisza przez Ostrów Krotoszyn do tego, gdzie do Kalisza też jest elektryfikowane.
Bardzo dobrze, że pan ten temat poruszył, panie Macieju, szczerze mówiąc.
Autobus szynowy, dieslowski jedzie od Ostrowa do... jedzie od Leszna przez Krotoszyn. W Krotoszynie zaczyna się sieć trakcyjna.
Panie Macieju, te wszystkie problemy prawdopodobnie będzie można rozwiązać właśnie technologią, o której dzisiaj rozmawiamy, bo nie rozmawiamy dzisiaj o pociągach i o dieslach, tylko o wodorze. Zanim pan Krzysztof, to panie marszałku, o to chciałem pana zapytać. Właśnie taki przykład, kiedy nie ma trakcji, czy już pociągi wodorowe w Wielkopolsce są gdzieś tam w głowie, na razie przynajmniej?
Na pewno są w głowie i liczę też, że będą u nas testowane. My jako samorząd województwa wielkopolskiego rozważamy wprowadzenie właśnie w tych kolejach wielkopolskich, z których jesteśmy bardzo dumni. Uważamy, że to nasza taka perełka, bo one są, te składy są bardzo nowoczesne, ale chcemy też, żeby miały w swoim składzie również pociągi wodorowe. Są dostawcy w tej chwili światowi, nie będziemy reklamować ich nazw, ale liczę też, że powstaną, bo są w planie też takie pociągi właśnie, które będą mogły, jeśli będzie trakcja elektryczna, to będą miały swój ten pantograf, będą mogły się podłączyć, a na następnych odcinkach, na przykład gdy nie ma sieci,
tak pan Maciej mówił, to idealnie pasował.
Świetny przykład, szczególnie na nasze właśnie wielkopolskie linie kolejowe, żeby tak w ten sposób można było przejechać właśnie na wodorze. To jest znakomity przykład. Liczę, że jeśli będziemy mieli w przyszłości, a uważam niedalekiej przyszłości, dokonać zakupu, to powinien mieć też jeden z takich właśnie warunków korzystania. A z drugiej strony pamiętajmy, że nasze dużo sieci kolejowych, które mam linii kolejowych, one nie są zelektryfikowane i właśnie w tych miejscach uważam, że najlepiej byłoby właśnie zamienić te dieslowskie, które jeżdżą, zanieczyszczają to nasze powietrze, na te właśnie wodorowe. Uważam, że to jest taka przyszłość. Do tego też namawiamy naszych sąsiadów z innych województw, żebyśmy zrobili wspólny przetarg, żeby one wówczas, jeśli będziemy kupowali, powiedzmy, nie wiem, 10, nie wiem, dla Pomorskiego, Zachodnia Pomorskiego, Lubuskiego, to jak po wielkopolsku, będzie ilość większa, a to będzie też cena lepsza.
I pan Krzysztof, dzień dobry.
Jeszcze raz mam pytanie jedno, a co z biomasą? Ponieważ jako mieszkaniec za tygodnie z mojego kubła są odbierane biomasy. Ja, przepraszam, może nie wiem, a proszę mnie poprawić, panie wodę, czy my mamy jakąś przetwórnię na metan? Żebyśmy na przykład mogli ogrzewać jakieś, nie wiem, szkoły, szpital z tego, bo są w Europie całe miasteczka, które na przykład z tego typu dzięki biomasie, którą mieszkańcy oddają lub miasto pozyskuje, ogrzewają niejednokrotnie duże części tak zwanej substancji, która jest w zakresie właśnie utrzymania przez miasto. A ja tutaj nie, inaczej widzę, ile oddaję i co z tym dalej. Nie wiem, co się dzieje. Przecież mamy uczelnie, która pewnie, ile grantów mamy w zakresie właśnie bioenergetycznych ten na Wydziale Chemii, na Uniwersytecie, na Politechnice. Tego też bym oczekiwał, że my właśnie tutaj wykorzystamy pieniądze, które z Unii będą jedne z ostatnich właśnie na produkcję czegoś, co nam zostaje na dłużej. Nie tylko chodniki przy całym szacunku, ale również coś, co będzie wartością dodaną samą sobie. Szczególnie rozwój know-how technologii. Tak
chciałbym. Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy za pytanie. Panie Marszałku, co z biomasą w takim razie?
Może to jest świetny przykład i to szczególnie dla regionu wielkopolskiego, który jest regionem to można powiedzieć typowo rolniczym, gdzie powstaje dużo właśnie też biomasy. Dlatego ja bym na pewno stawiał też na rozwój biogazowni, które następnie będą zaopatrywały i w ciepło, i w energię właśnie elektryczną mieszkańców okolicznych. Dobry przykład daje tutaj nasz Uniwersytet Przyrodniczy, bo w Przybrodzie jest specjalna właśnie taka właśnie biogazownia, która już nie tylko testowa, tylko faktycznie tam funkcjonuje i gdy zobaczymy rozwój tej technologii, tej biogazowni u naszych sąsiadów za zachodnią granicą. Tam jest chyba 1100 czy 1200 takich biogazowni. W Polsce, chyba w całej Polsce jest około 100 na razie, czyli jest to przyszłość, a tego typu, to co właśnie tutaj pan nasz słuchacz zakomunikował, są w tym zakresie prowadzone nie tylko prace, ale już działania. Liczę, że tego typu zastosowań będziemy mieli coraz więcej. No i będziemy mieli, albo okoliczni mieszkańcy, żeby jak najłatwiej do nich dostarczyć taką właśnie energię, będą z tego usatysfakcjonowani. Wiem, że w Przybrodzie już są.
618-654-654. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Wie pan co, ja mam taką sprawę, bo tak dużo się mówi o świeżym powietrzu, a ja mam takiego na przykład sąsiada, który z miasta zwozi drzwi, deski jakieś po prostu z politurą i on tym pali. Ja po prostu muszę z tym żyć. A i zgłaszałam do Straży Miejskiej, to jak przyjechał z tymi deskami, to z tymi drzwiami od szaf i przyjechała Straż Miejska, zaś do mnie to zadzwoniła. I ten pan właśnie akurat też odjechał, a się tak okazało, że oni jeszcze do mnie mieli pretensje, że ja ich tak niepotrzebnie po prostu, znaczy się przekazałam, że przyjechał tymi deskami. Jeszcze mnie chcieli obciążyć kosztami telefonu po prostu.
A z Poznania tak dzwoni pani, rozumiem?
No bo ja na Obrzeżach, tu za Starołęką po prostu mieszkam, nie? I po prostu, wie pan co, to już jest któryś rok i nie ma na to rady z tym człowiekiem. I jeszcze żeby było lepiej, to on na przykład nie mieszka tutaj. tylko wynajmuje tam firmie jakieś, no więc wiadomo, że musi rano napalić i po prostu dym, smród jest wyobrażalny.
Dobrze, dobrze, proszę pani.
Straż miejska, straż gminna powinna te rzeczy sprawdzić.
My ten temat, proszę pani, sprawdzimy. Proszę, proszę cierpliwości. Pani Bogusiu, jeszcze dzień dobry. Oj, prosimy jeszcze raz zadzwonić, bo coś na linii się popsuło. Panie marszałku, zanim kolejny słuchacz, to jeszcze w takim razie, bo chciałbym, ja myślę, że wiele osób trochę też myśli, że może to za szybko będzie, może to będzie zbyt drogie właśnie z tego powodu, że będziemy przymuszani w jakiś sposób. Znaczy, ta transformacja, ona zapewne potrwa wiele lat, bo to nie jest tak, że my teraz będziemy wszyscy wodorowe samochody kupować po 300 tysięcy, no bo, przepraszam, ale mnie na przykład nie stać na taki samochód.
Panie redaktorze, szanowni państwo, rozwój technologii wodorowych jest jednym z elementów odchodzenia od paliw kopalnych, który jest realizowany w całej Europie. Naprawdę musimy się uniezależnić od tego gazu rosyjskiego i węgla na rzecz rozwoju technologii, które są z odnawialnych źródeł energii. To na pewno będziemy stawiali w Wielkopolsce na energię z wiatru, energię ze słońca, z geotermii. Też bardzo dobre przykłady. W tej chwili mamy na przykład w miejscowości w Wielkopolsce Koło, a także nie wiem, Konin, Gniezno, Turek, tu Wągrowiec, Nowy Tomyśl. To są miasta, które zostawiają właśnie na tę energię, która jest zgromadzona w ziemi. Mówiliśmy o tych biogazowniach. To są dobre kierunki, gdzie tą energię wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii powinniśmy jak najczęściej implementować, wykorzystywać tutaj ją, a nadmiar jej magazynować właśnie w wodorze. Ale z drugiej strony też w Wielkopolsce my mówimy też głośno, że potrzebna też stabilizacja tej energii jest, bo wiemy, że z tych odnawialnych źródeł ona nie jest stała na równym poziomie. Warto mieć też stałe dostawy energii. Tego plany, które są związane z energią jądrową w Koninie, w Pątnowie. My jako Wielkopolska mówimy tak, to jest dobry kierunek dla naszego bezpieczeństwa energetycznego.
I jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry.
A witam, dzień dobry. Marian mam na imię.
Dzień dobry, panie Marianie.
No, interesująca dyskusja. Nie wiem, pan wicemarszałek, bodaj, bo ja w trakcie
tak,
włączyłem...
Tak, pan wicemarszałek Jacek Bogusławski jest naszym gościem.
Proszę pana, ja jestem inżynierem dosyć starej daty i uważam, że bilans energii jest bilansem energii. Cokolwiek byśmy chcieli zamienić zamiast węgla, gazu itd. itp., mam na myśli samochody, to owszem, końcowy efekt może z ekonomicznego punktu widzenia wydawać się być korzystniejszy, ale nakłady poniesione na produkcję na przykład samochodu elektrycznego, już nie mówię o utylizacji. Także nie wiem, jakie tam wykształcenie pan wicemarszałek ma. Ja jestem...
Ekonomiczne.
No właśnie. Ekonomiści, prawnicy...
Panie Marianie, ale my o czymś innym, jakby, ja się zgadzam z tym, że oczywiście z takiego punktu widzenia inżyniera nie da się zrobić z niczego coś i zawsze gdzieś jakieś koszty trzeba ponieść. Tylko chodzi o to, że te kopalniane nam się kończą już powoli. Owszem, jeszcze można pojechać na nich z 50-100 lat, przypuszczam, tylko jest pytanie, czy nam przyroda nie powie za chwilę, że bardzo dziękujemy, przenoście się na inną planetę. A po drugie, te koszty oczywiście się ponosi, ale wie pan, energia ze słońca, energia z wiatru jest w zasadzie darmowa, no tylko trzeba zainwestować w wiatrak na przykład i w panele. No i...
Nie, to nie jest tylko kwestia paneli. Owszem, wiatrak może tak, ale chodzi o magazynowanie tej energii z paneli słonecznych.
No właśnie w wodorze można to magazynować i właśnie to jest jakieś rozwiązanie.
No, wie pan, ja swojego czasu pracowałem w takiej zakładzie doświadczalnym, to była panowska placówka i tam to były lata 70., koniec 60., może 70., początek. Była mowa w bardzo wąskim gronie fachowców, profesorów w tejże placówce panowskiej na temat tak zwanych ogniw paliwowych. No to wtedy była rewelacja. One w tej chwili są chyba używane w kosmosie, ale... Ja jestem oczywiście, przyroda nam już w tej chwili dziękuje, bo pan powiedział, że przyroda nam podziękuje. Ona już nam dziękuje w tej chwili, bo zaczyna brakować wody. O tym temacie jest cicho sza. Są rejony, gdzie wody jest zupełny brak prawie, że. Mhm. Przyroda już nam dziękuje, a spowodowane to jest prawdopodobnie z populacją. No te 8 około miliardów ludzi w kontekście właśnie wody, energii, no to prawdopodobnie ja nie wiem, że jest za dużo, tylko po prostu nieumiejętnie gospodarujemy zasobami.
Tak no to w zasadzie, panie Marianie, bardzo panu dziękuję. Poruszył pan też bardzo ważny tutaj wątek, ale niestety audycja nasza już się kończy. Myślę, że będziemy wracać do tego, dlatego że przy okazji tej audycji wodorowej tutaj kilka takich padło tematów, które w zasadzie moglibyśmy zrobić zupełnie osobne audycje, chociażby o bezpieczeństwie. Jak już państwo,
ale to o wodzie mówili, mówił pan tutaj. Świetny temat, bo to jest naprawdę też bolączka.
Wody słodkie oczywiście, tak, bo słonej będzie coraz więcej.
Tak, to mi się wydaje, to dobry kierunek, bo w Wielkopolsce też o tym myślimy. Tutaj może w Poznaniu, tutaj na północy Wielkopolski tego nie doświadczamy, ale już w Wielkopolsce tam południowej są tereny, gdzie tej wody zaczyna brakować i my ze swojej strony też prowadzimy w tym zakresie działania i to jest dobry temat naprawdę na rozmowę, bo o wodę trzeba dbać. A jeszcze wrócę do wodorzy. Jako osoby, które są techniczne, muszę się zapytać, czy wie pan, czy rakiety w kosmos, na jakim paliwie się poruszają? Na wodorze właśnie. I uważam, że wodór też będzie nie tylko wynosił w kosmos, ale również będzie coraz bardziej powszechny to tutaj w naszym właśnie tutaj funkcjonowaniu i na osiedlach, i w transporcie miejskim, czy naszym tutaj lokalnym.
Nie wiem, czy pan wie, wczoraj w kosmos poleciała pierwsza polska rakieta. Doleciała do tej granicy 100 kilometrów, która jest uważana właśnie za granicę kosmosu. Także proszę państwa, no też tak jakoś to wczoraj w mediach, no to była malutka taka rakieta, nieduża i zdaje się, że z Norwegii gdzieś ją wystartowano, no ale jednak mamy sukces.
Mamy w Poznaniu, Politechnikę Poznańską, mamy zdolnych studentów, którzy wygrywają różne konkursy, zawody właśnie z rakietami i bierzmy z nich też przykład i na pewno będziemy z nich kiedyś dumni i być może ta rakieta, która poleciała, być może nasi Wielkopolanie mieli w tym swój własny wkład.
Ta rakieta się, proszę państwa, nazywa Bursztyn 2K.
Wow.
Wczoraj w kosmosie. A dzisiaj o wodorze dziękuję bardzo. Naszym gościem był wicemarszałek województwa Jacek Bogusławski. Dziękuję, panie marszałku.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Państwu dziękuję za świetne pytania. Zapraszam jutro w środku dnia, także po 12:15. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.